W dniach od 20 do 22 listopada na Uniwersytecie Zachodniego Sydney odbędzie się konferencja. Ja może przeczytam angielski tytuł: Advancing Community Cohesion Conference, poświęcona spójności społeczeństwa. Jej organizatorem jest profesor Seweryn Ozdowski, dyrektor Centrum of Equity and Diversity na tym uniwersytecie. Profesor Seweryn Ozdowski jest dzisiaj z nami. Dzień dobry i dziękuję, że znalazł pan na nas czas.
Dzień dobry państwu.
Konferencja będzie poświęcona spójności społeczeństwa. Może zacznijmy od tego, czym jest spójność społeczeństwa.
Z mojego punktu widzenia australijskie społeczeństwo jest stosunkowo spójne. Patrząc, porównywając z innymi społeczeństwami, szczególnie społeczeństwami europejskimi, patrząc specjalnie na społeczeństwa, które są wielokulturowe, my coś robimy dobrego. Ilość konfliktów społecznych w Australii jest niewielka. I szczególnie jeżeli spojrzymy na to, że my jesteśmy krajem migranckim, że do Australii nadal przyjeżdża wielka ilość ludzi, ludzi z różnych kultur, z różnymi językami i jakoś jesteśmy w stanie ich wszystkich razem zaakomodować i spowodować, że dajemy ludziom godne szanse życia, że mogą znaleźć się tutaj jak w domu. Jeżeli spojrzymy na przykład na zróżnicowanie Australii, od 1945 roku, po wojnie przyjechało do Australii ponad 7,5 miliona ludzi, którzy się tu usiedlili. Jeżeli spojrzymy tylko na ostatnie 5 lat, okres pomiędzy sensusami, to ponad milion, dokładnie 1,2 miliona ludzi przyjechało do Australii. I patrząc ponownie na ten cenzus z 16 roku, pokazuje, że 33% z nas urodziło się za granicą Australii, a prawie 50% z nas albo urodziło się poza Australią, albo przynajmniej miało jednego rodzica urodzonego poza Australią. Tak więc Australia jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o pochodzenie etniczne. Tak samo języki. Cenzus na przykład stwierdził, że rozmawiamy ponad 300 językami w Australii i więcej niż 1/5, ponad 20%, czyli około 5 milionów z nas mówi w domu językiem innym niż angielskim. Tak samo, jeżeli spojrzymy na religie nasze, mamy w tej chwili około 52% ludzi, którzy się identyfikują z chrześcijaństwem. No, do tego mamy islam. W tej chwili to już jest 2,6%, buddyzm 2,4%, hinduizm z sykizmem 2,4%. W związku z czym to zróżnicowanie religijne rośnie. Do tego Australia jest jednym z najbardziej świeckich krajów na świecie, bo prawie 1/3 Australijczyków zdeklarowała, że nie ma żadnej religii. Żeby w takim społeczeństwie mieszkać, żeby takie społeczeństwo współpracowało dobrze, potrzeba określonych polityk rządowych, potrzeba zapewnić, że nie stracimy tej spójności społecznej. Dlatego zorganizowałem tę konferencję.
No właśnie, co przeszkadza spójności?
Jest dużo spraw, które wymagają naszej uwagi. Wracając do ostatniego cenzusu, jednym z problemów okazuje się jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim. W ciągu ostatnich 5 lat przybyło nam 820 tysięcy ludzi, którzy słabo mówią po angielsku. Że w tej chwili mamy około 5 milionów Australijczyków, którzy nie mogą się porozumieć po angielsku. To jest bardzo niepokojące zjawisko.
Bo to przyczynia się do tworzenia enklaw, czyli takich małych getto językowych.
My nie wiemy na ten temat. To wymaga więcej badań, bo ten wzrost może tak samo łączyć się z faktem, że ludzie, którzy przybyli do Australii po II wojnie światowej, starzeją się i wracają do swoich języków krajów pochodzenia. musimy się dużo bardziej przejrzeć temu, ale to jest zjawisko niepokojące, bo trudno, żeby rozmawiać z sąsiadem, trudno, żeby partycypować w społeczeństwie, jeżeli nie mówi się języka, który jest językiem dominującym w danym kraju.
Nie mówiąc o braku partycypacji wtedy w tym demokratycznym społeczeństwie, bo jak się nie rozumie, za kim można głosować, co oferują partie polityczne, no to trudno, żeby uczestniczyć w demokratycznym społeczeństwie.
Dokładnie. Tak samo są niepokojące badania pokazujące, że dostęp do zatrudnienia, do prac jest utrudniony dla ludzi, którzy mają nieanglosaskie nazwiska, szczególnie jeżeli mają chińskie czy muzułmańskie nazwiska. I myśmy wszyscy przyjeżdżali do Australii po to, żeby się ustawić, po to, żeby dostać dobrą pracę, żeby kupić dom, żeby zapewnić dzieciom wykształcenie, żeby mieć dużo lepiej niż mieliśmy w krajach, z których przyjechaliśmy. Jeżeli ten dostęp do rynku pracy dla Chińczyków i muzułmanów szczególnie jest ograniczony, to jest dużym problemem ze względu na to, że wypychamy ich na margines społeczeństwa i nie pozwalamy im partycypować w tym dobrobycie, w tym społeczeństwie, do którego my tak łatwo weszliśmy.
A czy to nie działa także w dwie strony? Bo ja czytałam, słyszałam, że niektóre firmy przyjmują tylko swoich.
Tak, ale to są maleńkie firmy, to są firmy z ograniczonymi możliwościami zarobkowymi, ograniczonymi możliwościami przesuwania się w hierarchiach do góry. Jeżeli spojrzy się na duże firmy, badania polegały na tym, że wysyłało się dokładnie takie same podania o pracę, ale z różnymi nazwiskami i wynik tego był, że jeżeli się miało nazwisko chińskie czy arabskie, to ludzie po prostu nie dostali zaproszenia na interwiu. I to mówimy o pracach w bankach, pracach w gospodarce państwowej, pracach w dużych firmach.
Ja mieszkam w centrum Sydney i we wszystkich bankach, w szpitalach są osoby chińskie, hinduskie. Nie widzę tego jako członek tego społeczeństwa.
No ja mówię o badaniach, które były robione, ale to tak samo trzeba spojrzeć na struktury organizacyjne. Rzeczywiście tam, gdzie obsługuje się publiczność, tam są ludzie z różnego pochodzenia. Natomiast gdy spojrzy się na zarządy banków czy firm, to wszystko wygląda zupełnie inaczej.
Ostatnia ankieta w sprawie małżeństw osób tej samej płci jaskrawo pokazała podział Sydney na wschodnie dzielnice i zachodnie. Czy pana zdaniem, panie profesorze, dowodzi to braku spójności, czy może raczej demokratycznego państwa? W demokratycznym państwie każdy ma prawo mieć swoje wyobrażenie o małżeństwie.
Tak, ja to dużo bardziej widzę jako to, że w Australii mamy różne poglądy, a jednak możemy żyć razem i możemy współpracować, że nie wprowadzamy konfliktów społecznych, jak mieliśmy wojnę domową w Libanie, czy w tej chwili w Syrii, natomiast możemy się tolerować. I oczywiście, jeżeli spojrzy się na zachodnie Sydney i tam pracuje, ludzie tam często myślą inaczej. To są dzielnice dużo bardziej religijne. W niektórych dzielnicach, czy w niektórych okręgach wyborczych mieliśmy ponad 20% muzułmanów. Religia, która jest bardzo konserwatywna i która nie pozwala na to, żeby można mieć małżeństwa między osobami tej samej płci. Ale to dotyczy szeregu innych poglądów, to dotyczy tak samo statusu majątkowego, aspiracji. Są różnice, ale po to mamy system demokratyczny, który pracuje dobrze, który pozwala nam pracować poprzez te różnice.
Jakie są zagrożenia tego systemu, skoro na przykład ilość, napływ emigrantów zwiększy się? Czy są zagrożenia?
Są są te zagrożenia ze względu na to, że jak powiedziałem, my bierzemy w tej chwili rocznie ponad 200 tysięcy migrantów, mimo że większość z nich, jak jest 190 tysięcy, przyjeżdża do Australii ze względu na ich umiejętności zawodowe, to mamy około 200 tysięcy migrantów, których wybieramy jako uchodźców czy z innych humanitarnych względów. Gdy wybieramy migrantów ze względu na ich umiejętności, no to sprawdzamy, że mają język angielski, że mają jakieś pieniądze, są stosunkowo młodzi, no i przede wszystkim mają te kwalifikacje zawodowe, które są potrzebne w Australii. Gdy chodzi o uchodźców, ci ludzie przyjeżdżają do Australii ze względu na to, na jaką sytuację się znaleźli, ze względu na to, że była wojna, ze względu na to, że znaleźli się poza granicami kraju i ze względu na to, że nie mogą do tego kraju wrócić. Natomiast umiejętności nie są najwyższe. W związku z czym musimy i inwestujemy w naukę języka angielskiego, inwestujemy w inne sprawy kulturowe. Tym niemniej imigranci, którzy tu przyjechali ze względu na ich umiejętności, to są ludzie zazwyczaj z miast, którzy znają kulturę zachodnią, którzy dobrze tu funkcjonują, natomiast uchodźcy często przychodzą z obszarów wiejskich, gdzie przybycie do dużego miasta jest dla nich nowością.
Wracając do konferencji, która rozpoczyna się dzisiaj, poza naukowcami Australii przyjeżdżają naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co Polska jako kraj niemal homogenny, w którym prawie 90% czy ponad 90% to Polacy, może wnieść do sprawy spójności społeczeństwa?
Tak, ta delegacja polska, zresztą bardzo silna, bo 4 osoby i to jest delegacja pod kierownictwem profesora Leszka Korporowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego i 2 inne osoby są także z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest bardzo ciekawa. Oni w poniedziałek będą dawali workshop i co ciekawe, Polska nie jest krajem tak zróżnicowanym jak Australia w tej chwili, daleko do tego, natomiast oni będą mówili o ideałach jagiellońskich. Oni twierdzą, że społeczeństwo jagiellońskie było bardzo społeczeństwem pluralistycznym, włączało nie tylko Polaków, ale włączało Litwinów, Białorusinów, w pewnym momencie Węgrów i chcą pokazać, jak ta wielokulturowość pracowała w społeczeństwie Polski Jagiellońskiej i jakie lekcje czy jakie kierunki możemy z tego wziąć, czego możemy się z tego nauczyć.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę bardzo owocnych obrad.
Dziękuję bardzo.